Niczego nie bierze na słowo. Wszystko sprawdza, wszystko weryfikuje. I o tych rzeczach, które się sprawdziły i które się zweryfikowały, możecie poczytać u niego na blogu. O tych, których się nie udało, albo które się nie sprawdziły, musi tłumaczyć się przed żoną. Dlatego, że on finanse traktuje naprawdę bardzo osobiście. Przed wami lekarz od finansów osobistych, Marcin Iwódź. Zapraszamy.
Hej. Pomyślałem, że na początek wy też się ze mną poruszacie. Ja muszę te emocje z siebie wyrzucić, bo tam siedziałem w blokach. Nie mogłem się doczekać, żeby zacząć dla was prezentować. Dlatego bardzo was proszę, wstańcie wszyscy. O, jest nasza polska prezentacja. Jest. No i teraz uwaga, to będzie pewna zagadka dla was. Uwaga, najpierw wyciągamy sobie ręce do góry, tak, rozciągamy się, tak, teraz na bok, poznajemy się lepiej z sąsiadami. Super, widzisz, że już jest fajnie. Teraz wyciągamy je do przodu, tak jak ja, zobaczcie, kciuki to cyk, cyk, nie, rozgrzewamy kciuki, trzeba rozgrzać po telefonach. Odwracamy do góry nogami dłonie i zaplatamy w ten sposób, ok? Wszyscy mają zaplecione? Super, i teraz bardzo ważna sprawa. Tam z prawej strony, pamiętajcie, lewy kciuk, żeby był na wierzchu, dobra? Uwaga i raz, dwa, trzy. No co jest? Dobra, przesiadajcie, to nic z tego nie będzie w takim razie, to nic z tego nie będzie. Zapraszam w przerwie po instrukcję, co się stało. Tak właśnie działają nasze mózgi, nie? Niby widzimy, a nie widzimy. Słuchajcie, co to jest? To jest prezent dla mojej córki, tak, już widzicie, że to jest mapa, nie? A tak naprawdę tutaj w środku, pod napisem testowane na dzieciach, są... To jest prezent dla mojej córeczki. Co to jest? Są puzzle. Widzicie, one mi się bardzo, bardzo kojarzą z finansami. Dlatego, że jak podejmujemy decyzje finansowe w takim totalnym oderwaniu, nie? Myślimy zainwestować, coś ten mikrofon dalej, zainwestować, oszczędzać, jaki kredyt hipoteczny wybrać, albo mam 6 pożyczek, co zrobić, skonsolidować, czy wziąć 7, to gdzieś te puzzle nam się w ogóle nie połączą. I dlatego wpadłem na pomysł, że może specjalnie na Finbloga coś wam narysuję. I zrobiłem jeden rysunek. Jeden rysunek, który po prostu ilustruje wszystko to, co uważam, że warto wiedzieć o finansach osobistych. Chcecie go zobaczyć? Dobra. A widzicie ten napis? A ten? Zaczynamy. Nie musiałem mieć pewność, że pilot zadziała. Uwaga. Tada! No, Picasso to nie jest. Umówmy się, okej. Okay. Ale co widzicie na tym? Ktoś coś widzi?
Za mało,
nie widać. Ale to jest cała historia i w tym momencie mógłbym tak naprawdę skończyć. Dziękuję bardzo. A jak w liceum mieliśmy podział klasy, połowa na muzykę, połowa na plastykę, to pani z plastyki powiedziała, idź na muzykę, dobra? No więc tutaj jest też przyczyna dlaczego. No ale jak zaraz wam o tym opowiem, co autor miał na myśli, to może jednak w tym szaleństwie dostrzeżecie pewną regułę. To jedziemy po kolei. Słuchajcie, ja jestem finansistą, nie? Jestem gościem, który naprawdę stąpa twardo po ziemi i żadne tam metafizyczne prawa przyciągania pieniędzy totalnie na mnie nie działają, nie? Ja wiem, że są takie metody, że można stanąć rano przed lustrem i mówić, niech spłyną na mnie moje pieniądze, nie chcę poczuć też pieniędzy, tam się smyrać po karku, po uszach. Naprawdę, słyszałem o takich rzeczach. Podobno działa. Ja jestem do tego nastawiony bardzo sceptycznie. Uważam, że dużo ważniejszy jest zdrowy rozsądek. Ale powiedziawszy to, nie mam cienia wątpliwości, że nasze wewnętrzne nastawienie do pieniędzy ma bardzo duży wpływ na to, czy uda nam się je osiągnąć, czy nie. I myślę, że od razu na początku warto sobie zdać sprawę, że co byśmy nie mówili w naszej kulturze, to pieniądze są potrzebne, ważne i są moralnie neutralne. Już wam mówię, co mam tutaj na myśli. No są potrzebne, prawda? Wykarmimy nasze dzieci, zapłacimy rachunki, możemy pojechać na jakieś fajne wczasy. Milion fajnych rzeczy możemy zrobić z pieniędzmi. No i niektórzy mówią, Nie, pieniądze nie grają roli. No grają, Stasiu, pieniądze rolę, bo albo ty zaczniesz kontrolować swoje pieniądze, albo za chwilę brak pieniędzy zacznie kontrolować twoje życie. Dlatego trzeba się z tym pogodzić. Są potrzebne. Po drugie, pieniądze są bardzo, bardzo ważne w życiu. Naprawdę, nie ma żadnego nadużycia w powiedzeniu, tak, pieniądze są ważne. No ale gościu, no, miłość jest ważna, przyjaźń jest ważna, rozwój duchowy, wiara, wszystko jest ważne. To jest ważniejsze od pieniędzy. No pewnie, że jest ważniejsze od pieniędzy. Miłość jest też ważniejsza od jedzenia i picia, nie? Ale jak przez tydzień sobie nie zjemy, nie wypijemy, to jakoś nam z tą kochaniem też trochę gorzej wychodzi. I na pewno jedzenie i picie też się przydadzą. Więc pieniądze są ważne i nie ma naprawdę żadnego problemu w tym, żeby się z tym pogodzić i się do tego przyznać. No i jest wiele osób, które uważają, że pieniądze są złe. Że pieniądze człowieka zmieniają w jakiegoś złego potwora. A ja bardzo lubię stwierdzenie, że pieniądze cię nie zmienią. Sprawią tylko, że będziesz bardziej tym, kim jesteś. Jak jesteś małym, egoistycznym, skąpym kurduplem, to będziesz wielkim, egoistycznym, skąpym olbrzymem. Nie? Te same wady, tylko skala działania po prostu większa. A jak jesteś dobrym, sensownym człowiekiem, no to dzięki pieniądzom możesz zrobić naprawdę dużo bardzo fajnych i bardzo pożytecznych rzeczy. Pieniądze cię nie zmienią. Jeżeli to już mamy za sobą, jeżeli gdzieś tam ułożymy sobie w głowie często wyniesione z domu jakieś takie przekonania, że kasa to nie bardzo, no to jest jeszcze jedna rzecz. I teraz uwaga. Podnieście rękę, powiedzcie tak, chcę być bogaty. Nie słyszę. O, lepiej. Czujecie ten obciach? Czujecie to? Nie? To jest takie... Sami przed sobą mamy problem, żeby przyznać tę prostą rzecz, że coś takiego może być naszym jednym z wielu normalnych celów w życiu do osiągnięcia. Tak, chcę być bogaty, jasne. Pieniądze są ważne, są potrzebne, są moralnie neutralne, cholernie ułatwiają życie. Tak, chcę być bogaty. Chcę być zdrowy, chcę mieć szczęśliwą rodzinę, chcę zwiedzić cały świat i chcę być bogaty. Dlatego jeśli czuliście ten obciach gdzieś tam w dole pleców, no to pomyślcie, czy kurczę, faktycznie w podejściu do pieniędzy czegoś jeszcze warto nie warto u siebie poukładać, ok? Dobra, tyle tych takich trudnych, metafizycznych, tych takich, wiecie, skwarów. Teraz idziemy do cyferek. A skoro cyferki, no to jest moje stare motto, że w finansach osobistych wiedza to jest raptem 20% sukcesu, cała reszta to jest coś innego. Co to powiem wam na końcu. Ale ta wiedza jest bardzo często wymówką. Nie dbam o pieniądze, nie wiem jak, nie wiem od czego zacząć, nie wiem czym skończyć. Dzisiaj po mojej prezentacji już nie będziecie mogli tak powiedzieć. Uwaga, to będzie jak picie wody z hydrantu. Jesteście gotowi? Wiedza 20%. Kto to jest? Brawo. Kto zna ten wzór? Super. To kto powie, co oznacza prawo równoważności masy i energii w szczególnej teorii względności? No, niby wiemy, a nie wiemy. Nie, ja też nie wiem, ale tak naprawdę pomyślałem sobie, że skoro tak skomplikowane zjawisko fizyczne da się przedstawić prostą formułą, no to tym bardziej można pokazać prostą formułą finanse osobiste. No i teraz uwaga, kto czyta mój blog, ten wie, kto przeczytał moją książkę, ten wie, a kto nie wie, będzie w szoku. Jesteście gotowi? Ja się strasznie teraz boję. Uwaga! Jedyne równanie finansów osobistych, które zmieni twoje życie. Wow! Zarobki minus wydatki równa się oszczędności. Dziękuję bardzo. Oto wzór, który zmieni wasze życie. No i teraz niektórzy sobie myślą, stary, ja tu jadę, nie wiem, z Poznania, z Gdańska. Skąd jeszcze jesteście? Jest Koszalina. 15 zeta za bilet. Żądam zwrotu biletu. Co ty nam tu opowiadasz? Ale słuchajcie, jeżeli to jest takie banalne, no to jak to jest, że połowa Polaków nie ma totalnie żadnych oszczędności? Nie? Nic. Żyją z dnia na dzień. Jak to jest, że tak jak pokazał Michał też w wielu miejscach w swoim blogu, 2,4 miliona Polaków ma już takie długi, że nie jest w stanie ich na bieżąco obsługiwać. Ja się spotykałem często z takimi ludźmi. Wiecie, jaki to jest stres? Wiecie, jak to rujnuje totalnie życie? A wszystko zaczyna się bardzo niewinnie i wszystko bierze się z ignorancji takiego prostego równania. Dlatego naprawdę warto jest je mieć cały czas przed oczami, bo ono mówi, że przepis na dużo kasy w życiu jest łatwy. Trzeba cały czas zwiększać zarobki, trzymać pod kontrolą wydatki i pomnażać oszczędności, bo jak oszczędności są ujemne, to są długi, no i wtedy trzeba się z nimi taplać. W zależności od tego, jak podchodzimy do tego równania, no to realizujemy w życiu jeden z trzech scenariuszy. Możemy być przekaźnikiem, niewolnikiem albo realistą. Ciekawe, gdzie znajdziecie siebie tutaj na tej mapce. Wiecie, kto jest przekaźnik? A przekaźnik to jest taki człowiek, który wstaje rano, idzie do roboty albo pracuje w swojej firmie, zarabia pieniądze i wszystko, co ma, od razu przekazuje dalej, nie? Przekazuje innym ludziom. Do sklepu, do pani fryzjerki, za buciki, za podróż, za wszystko. Po prostu cały czas przekazuje wszystkie zarobione swoje pieniądze innym ludziom, sobie nie zostawiając nic, nie? Tak naprawdę w tym całym procesie mogłoby go nie być. Mógłby od razu przelewać jego wynagrodzenie na konta tamtych wszystkich ludzi, a on mógłby się zająć tym bieganiem po prostu w tym kołowrotku, nie? I on tak biega i mówi, nie mam, nie oszczędzam, nie mam teraz z czego oszczędzać. No ale może coś tego, cicho zamknij się, muszę biec do przodu, zanim dojdzie do mnie, jakie to jest głupie, nie? Pomyślcie, czy przypadkiem gdzieś nie realizujecie takiego scenariusza. On jest bardzo popularny. To nie jest ta droga, uwierzcie mi, byłem tam. PKB rośnie jeszcze lepiej, jak rosną oszczędności ludzi, którzy mogą potem wydawać pieniądze w jeszcze lepszy sposób. Ładnie nam rośnie dług publiczny tam na rogu Marszałkowskiej i Alei. No właśnie. Tylko niewolnik jest bardziej naiwny od przekaźnika. Niewolnik, którego często nazywam eleganckim niewolnikiem, nie? Bo to są często ludzie, którzy stworzyli taką fajną, ciekawą fasadę sukcesu. Mieszkanie w fajnej dzielnicy, wypasiona furka, markowe ciuszki, jakieś tam fajne podróże, wszystko super, tylko wszystko, kurczę, na kredyt, nie? Zwierzchu fasada naprawdę fajna, naprawdę interesująca, a pod spodem bieda aż piszczy. O niewolniku za chwilę wam powiem, ale dla mnie to są takie finanse według Kena i Barbie, też to nazywam, nie? Że oni nie ogarniają prostego, podstawowego prawa przyrody, że żeby zebrać, no to najpierw trzeba zasiać, że zaczynianie od drugiej strony jest zupełnie, zupełnie bez sensu. No i niestety stają się niewolnikami, o czym za chwilę powiem. Bo trzeci scenariusz jest cholernie nudny i kiepsko się o tym opowiada. Nie? To jest taki przytomny realista, taki człowiek, który po prostu zarabia więcej niż wydaje, który oszczędza i pomnaża różnice, który nie wierzy w to, że pomoże mu rząd, państwo czy ktokolwiek inny, bo dobrze wie, że no, politycy są oczywiście znani ze świetnego zarządzania swoimi czy publicznymi pieniędzmi, więc na pewno nam pomogą, prawda? Nie liczy na ZUS, tylko liczy na siebie. Po prostu szuka sposobu na to, żeby zwielokrotnić te swoje zarobki. Wróćmy na chwilę do niewolnika, bo tak jak wam powiedziałem, postaram się wam pokazać taką drogę, wiecie, jak tam przebrnąć przez tą taką mapę, którą widzieliście przed chwilą. No i na pewno te dwie drogi to nie są właściwe drogi. Jeżeli chodzi o niewolnika, doprecyzuję, że chodzi mi o długi konsumenckie. Kredyty hipoteczne pod pewnymi warunkami, jeżeli są sensownie zaciągnięte, mają jak najbardziej sens. Ale zadłużanie się na konsumpcję, czyli wydawanie pieniędzy po to, żeby kupić coś, co natychmiast straci na wartości, albo co zjemy, albo co zniszczymy, to jest totalna, totalna głupota. I to jest pierwszy, najważniejszy krok, żeby zdać sobie z tego sprawę. Niewolnik ma to do siebie, że na tej drodze do finansów osobistych musi walnąć taką rundę karną. I czasami ta runda karna może trwać całe życie. Ostatnio dostałem newsletter z jednej instytucji z takim fajnym stwierdzeniem. 45% osób po 65 roku życia w Polsce jest ciągle aktywnych kredytowo. Wow! Ale nagłówek, nie? Aktywny kredytowo. Czyli zapieprza tutaj rundkę karną cały czas, nie idzie w ogóle do przodu. To jest głupie, słuchajcie, jakie to jest głupie. Przypomnijcie sobie te reklamy. Panna rzuca się na gościa w łazience, nie? Robią totalną demolkę i mówią, kochanie, zróbmy remont, nie? Weźmy pożyczkę na remont. Albo babka wpuszcza psa do kuchni i wszystko rozwalają. Jakie to jest głupie, no pomyślcie na przez chwilę, kurczę. I jeszcze taka mina, nie? Ale jestem mądra, mogę pójść, zadłużyć się i zasuwać na te wszystkie ratki. To jest głupie kłamstwo, to jest naprawdę, naprawdę głupota. Jak w momencie, kiedy to do was dojdzie, ja nie mówię, że to jest złe, że kredyty są złe. Nie, no to bank chce zarabiać i tyle, nie? Ale to jest głupota, jeżeli my po prostu w ten sposób to robimy. Jak uświadomimy sobie, że to jest głupie, to warto sobie uświadomić, że te wszystkie reklamy, które mówią nam, realizuj swoje marzenia, no to owszem, my realizujemy marzenia, ale nas tam nie ma na tej wyspie. Wiecie, kto jedzie na tą wyspę? No ten, kto wam ten kredyt sprzedał, nie? I sobie teraz leży. Ja mam taką teorię, że po prostu bogaci wymyślili ten sposób. To jest najprostszy sposób zarabiania na innych, nie? Mamy niewolników i jeszcze nie musimy im za to płacić. Oni sami biorą od nas pieniądze i potem zasuwają. Przecież jak widzicie reklamę samochodu w kredycie tam 50 na 50, to wy nie jedziecie tak jak na tej reklamie następnego dnia. Chłodny łokieć, wybrzeże Hiszpanii, nie? Tylko szybki, wycieramy rano, koreczek i do roboty, bo trzeba na raty zapracować. To nie jest nasze marzenie. To nie jest nasze marzenie. bardzo często zaczyna się od małych, takich głupich długów i od takiego luźnego podejścia do jedna karta kredytowa, jedna pożyczka, nic się nie stanie. No i zaczyna się taka spiralka długów. Opisywałem to w wielu miejscach na blogu, być może widzieliście w tych programach Prosty Rachunek, który robiłem z TVN-em. Mnóstwo historii ludzi, którzy właśnie zadłużali się w dobrej wierze, ale w końcu pojawiała się ta spiralka, czyli zaciąganie długu na to, żeby spłacić poprzedni. Z tej spirali można się wyrwać, nie? Ale żeby to zrobić, to trzeba przejść kilka kroków. Po pierwsze, trzeba się wkurzyć. Trzeba powiedzieć, mam dość, długi są durne, mam ich dość, to jest po prostu głupota, chcę się tego shitu z mojego życia pozbyć. To jest wojna. I potem w kilku krokach można się ich pozbyć. Opisuję to też bardzo szczegółowo i w blogu, i w książce, ale błyskawicznie lecimy. Po pierwsze, żadnych nowych długów. I to jest świetne miejsce na pocięcie kart kredytowych. Karta kredytowa to jest kapitalny środek płatniczy. Sam mam jedną kartę kredytową, zawsze płacę, ale natychmiast ją spłacę. Natomiast dla osób zadłużonych fatalny pomysł. Wiecie, co jest fajnego w pocięciu kart kredytowych? Raz, że to jest fajna impreza. Dwa, że później, nie zadłużysz się już w takiej karcie. Trzeba ją po prostu spłacić i szukać innych sposobów zdobywania pieniędzy. Drugi element, tniemy wydatki do kości. Czasami, jak ja pokazuję to równanie, zarobki minus wydatki równa się oszczędności, to wiele osób mówi, ale ty tak mówisz, oszczędzać bardzo na wszystkim. Nie, kurczę, jak masz kasę, to nie oszczędzaj. Ale jak wychodzisz z długów, to tak, to jest miejsce, gdzie trzeba wszystko wyciąć absolutnie do kości. Trzeci krok, jak brakuje ciągle pieniędzy, to robimy wyprzedaż. Sprzedajemy z domu wszystko, po prostu wszystko, co nam nie będzie potrzebne. Przewietrzymy sobie mieszkanie, będzie bardzo przyjemnie, odkupimy sobie, jak nie będziemy mieli długów w dużo lepszym stanie. Ale to musi być taka wyprzedaż, że wiecie, pies i dzieci powinny się chować, bo się boją, że będą następne, nie? Rzucone na Allegro. Jeżeli ciągle nam tego nie wystarczy, no to pojawia się kolejny element, musimy zwiększyć zarobki. Pamiętacie, sytuacja wyjątkowa, nie? Tu walczymy z długiem, to jest wojna, to nie jest takie, może spłacę, może nie. Nie, jestem wkurzony, chcę się pozbyć tych długów, więc zwiększamy zarobki. Jak pracujesz 40 godzin, to pracuj 60. Nie? Rób nadgodziny, zgłaszaj się do następnych projektów, nie wiem, dostarczaj pizzę, jeździ taksówką, tylko nie strajkuj. No, mnóstwo różnych sposobów może być. Jak człowiek zaczyna nad tym myśleć, to zaczynają mu przychodzić do głowy sposoby. Dlatego jak wyczerpiemy te możliwości, to naprawdę dostaję czasem maile, ale już zrobiłam wszystko, ale jak ja mam za 1200 zł utrzymać czwórkę dzieci? No nie da się. Trzeba znaleźć sposób, żeby zarabiać więcej niż 1200 zł. Jeżeli przefokusujemy to nasze myślenie z tego, nie wiem, że wykorzystuję 5 biletów w miesiącu, a będę wykorzystywała 4 na to, że muszę zwiększyć z 1200 do 2000 dochód, pojawiają się też zupełnie inne możliwości. Jak spłacać długi? To jest metoda Dave'a Ramsey'a, metoda śnieżnej kuli. Ustawiamy je w kolejności od najmniejszego do największego i wszystkimi tymi wygospodarowanymi wcześniej pieniędzmi atakujemy ten pierwszy, najmniejszy dług. Wrzucamy tam wszystkie pieniądze, nadpłacamy go, żeby się go jak najszybciej pozbyć. Po co? Bo wtedy robimy... Nie ma go na liście. Jest sukces, jest jeden krok do przodu. Nie? Co więcej, zyskujemy kasę, której nie przeznaczamy na tamtą ratę. Możemy ją dołożyć do tej puli i zaatakować długi dług. Ciach, 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 parę tygodni, skreślamy drugi i tak dalej, i tak dalej. Ta metoda jest naprawdę bardzo szybka, skuteczna, pozwala nam wpleść również emocje w sposób pozbycia się długów. No i jak przejdziemy tą metodę, to możemy skończyć naszą rundę karną. No niestety wiele osób tkwi w tej rundzie karnej. Jedziemy dalej. Po rundzie karnej, wreszcie staliśmy się tym przytomnym realistą, tak? Tym człowiekiem, który trzyma się tej prostej zasady, że wydaje mniej niż zarabia. No i zaczynają się pojawiać pieniądze. To jest nieuniknione, naprawdę. W momencie, kiedy zaczynamy trzymać się tego równania, zaczynają się pojawiać pieniądze. No i tu z kolei mam inną serię takich zapytań. Nie? Uzbierałem już 5-6 tysięcy złotych i teraz te lokaty są tak nisko oprocentowane, może w coś zainwestuję, coś z tym zrobię. Tak te pieniądze nagle się pojawiają i zaczynają parzyć w ręce. No, taka nowa sytuacja, nie? Są pieniądze. Co z tym zrobić? No, pierwszy, najważniejszy krok. Budujemy fundusz bezpieczeństwa. Budujemy po prostu mur obronny pomiędzy nami a codziennym życiem, które nas będzie zaskakiwało różnymi sytuacjami, takimi jak utrata pracy, jak choroba, jak awaria samochodu, jak awaria lodówki w dzień komunii naszego dziecka i tak dalej, i tak dalej. I ja rekomenduję, żeby to była kwota równa 6-miesięcznym naszym wydatkom, bo pozwoli nam spokojnie w takiej sytuacji jak na przykład utrata pracy przeżyć sobie 6 miesięcy. I poszukać na przykład pracy z godnością, a nie łapać byle pierwszą bzdurę, która gdzieś musimy brać, bo, tak, bo nam się kończą w budżecie pieniądze. Więc ten Fundusz Bezpieczeństwa to nie jest mało pieniędzy dla wielu osób, nie? Tyle, żeby pół roku przeżyć. Co z tymi pieniędzmi zrobić? Znów, to jest taka nasza trochę polisa ubezpieczeniowa. To nie są inwestycje. My się nie wzbogacimy, jak będziemy tym obracać teraz niesamowicie, bo to jest kilkanaście czy tam, nie wiem, 50 tysięcy złotych. Nie. To trzeba trzymać ulokowane bardzo bezpiecznie, nawet na zwykłym koncie oszczędnościowym czy na prostym funduszu rynku pieniężnego, bardzo bezpiecznie, żeby w razie czego móc po prostu szybko po to sięgnąć, skorzystać i potem ten fundusz odbudować. I tyle. Ale wiecie, co się dzieje w momencie, kiedy taki fundusz macie zbudowany? Słuchajcie, to jest tak. To jest takie fajne uczucie. Zero długów, poza hipotecznym, co najwyżej, nie? Żadnych rat, odłożony fundusz bezpieczeństwa. Jestem zrelaksowany, kurczę. Mogę sobie teraz pomyśleć o inwestowaniu, nie? I porzucać pieniądze dalej. I tu mamy drugi kawałek obrazka. Dobra, to odgadnię, co jest na obrazku. Cokolwiek. Widzicie, coś wam się kojarzy? Jakieś kształty? Chmury, super, co jest jeszcze? Góry, rzeki, dobra. No, optymalnie byłoby, żeby, wiecie, no pieniądze są płynne, więc zilustrowałem taką rzeką, tak? Żeby to była taka nasza Amazonka twoich pieniędzy, nie? Jak się będziemy mniej przekładać, to będzie taka bardziej rzeczka smródka gdzieś tam sobie płynęła. I zaczynamy takim małym kajaczkiem, nie? No, wiadomo, początki są zawsze skromne. Ale jak pracujemy z głową, jak tam coś robimy, to tych pieniędzy jest coraz więcej. Fundusz Bezpieczeństwa sobie leży, nie ruszamy go, zapominamy. Nie? Tutaj doprecyzuję. Komunia dziecka to nie jest nagły wypadek. Nie? Święta to nie jest nagły wypadek, gdzie sięgam po Fundusz Bezpieczeństwa. One zawsze są w grudniu. Nie? Można się do tego jakoś przygotować. Prawda? O komunii dziecka wiemy jeszcze z większym wyprzedzeniem, więc to nie są te sytuacje. No. A pan wierzący, przepraszam? Bo to zależy. Są trzy cele, o które na pewno warto zadbać z naszych nadwyżek na tym etapie. I tu możemy dyskutować, w jakiej kolejności to robić, czy jak, ale to jest odkładanie na własną emeryturę, na edukację dzieci i na nadpłatę kredytu hipotecznego. Tutaj nam ten kredyt znowu wraca. Jeżeli chodzi o emeryturę, a jeszcze tylko jedno cofnięcie. Te usteczka tutaj, to jest naprawdę szczyt mojej twórczości. Kiss your money. Keep it simple, stupid. Nie? To nie są inwestycje, które sprawią, że będziemy strasznie bogaci. Nie, tu po prostu z tej naszej Amazonki odkładamy trochę pieniędzy, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, ale to nie jest droga do wielkiego bogactwa, do uzbierania miliardów złotych. Tu zabezpieczamy nasze podstawowe cele. O emeryturze więcej powie wam w swojej prezentacji Michał, pokażę parę liczb. Ja wam zadam tylko pytanie, ile pieniędzy jest teraz w ZUS-ie? Dobra wiadomość, nie? Bo dzięki temu się nie skończą, bo już ich nie ma. No. ZUS jest przekaźnikiem pieniędzy, ok? Pamiętam debatę ZUS czy OFE, gdzie była mowa o tym, że lepiej w ZUS, bo tam są waloryzowane pieniądze stawką PKB, czyli tam 4%, 5%, w zależności jak gospodarka będzie pruła i super. No ale ja sobie tak myślę, jak jest teraz zero, tak przemnożę 0 przez te 5%. To chyba nie ma się specjalnie czym tam angażować. No nie ma. Jak coś dostaniemy z tego ZUS-u, super. Ale dostaniemy tylko tyle, ile wpłacą nasze dzieciaki, a jak wiadomo, naszych dzieciaków jest trochę mniej niż nas, więc tych pieniędzy będzie mało, więc na pewno to jest cel, o który trzeba sobie samodzielnie zadbać. Druga rzecz to edukacja dzieciaków. Ona kosztuje, nawet bezpłatna uczelnia to jest wydatek rzędu 60 tysięcy w skali 5 lat i to już przy założeniu, że dzieci w wakacje pracują. Ale warto też na to zwracać. Poza tym na dzieci się fajnie zbiera. Nie? Wiele osób nawet woli robić to przed emeryturą, chociaż ja uważam, że tutaj kolejność powinna być jak w liniach lotniczych. Nie? Że jak wypadają maski, to najpierw sobie, potem trzymaj mały, bo inaczej to nam się wszystko rozwali. Poza tym bardzo wiele osób mówi, że spoko, na emeryturze dzieci mnie utrzymają. Aha. tak jak ty teraz utrzymujesz swoich rodziców, nie? Będą tutaj miały dwójkę na tych, dwójkę gdzieś za ręce, swój kredyt hipoteczny i jeszcze pożycz synku stówkę, nie? Nie ma szans. Dlatego po co się prosić, zadbajmy o to sami. I nadpłata kredytu hipotecznego. Nie widzę żadnego powodu, żeby z tym kredytem żyć przez 30 lat. Co robiliście 30 lat temu? Ktoś z was był wtedy może w przedszkolu, w szkole. Co robiliście 30 lat temu, nie? I słuchajcie, i wtedy już spłacaliście raty. Wyobrażacie to sobie? To jest bez sensu, nie? Nie mówiąc o tym, że to nas naprawdę kosztuje. No ale kredyt hipoteczny, najtańszy pieniądz na rynku. A banki to instytucje charytatywne, które nie wiedzą, jak zarabiać, nie? Nie ma sensu, żeby po prostu trzymać to przez 30 lat. Jeżeli są jeszcze nadwyżki w budżecie, jeżeli nie ma pomysłów jakichś większych inwestycyjnych, nawet jedna rata ekstra w roku, dać kopniaka temu kredytowi, też się go jak najszybciej pozbyć. 3 miesiące temu spłaciliśmy potężny kredyt hipoteczny, który zaciągnąłem w durnych czasach na moje mieszkanie. Nie da się opisać. Nie da się opisać, jakie to jest uczucie. To jest uczucie, którego życzę każdemu. To jest uczucie, które pokazuje, że matematyka i kalkulacje to nie wszystko, że jeszcze liczy się to, jak się czujemy z tymi finansami. Finanse bardzo osobiste. Ale tak jak już powiedziałem, tamte trzy cele, ponieważ są bardzo ważne, ja tak naprawdę po nich kończę opisywać to wszystko w mojej książce, bo uważam, że to jest etap, w którym kończymy budować takie nasze finansowe bezpieczeństwo. To nie jest jeszcze sposób na to, żeby być naprawdę bogatym. Nie jestem naiwny, okej? Trzeba przede wszystkim zająć się zwiększaniem dochodu. To jest największa, najpotężniejsza siła, najlepszy sposób na to, żeby się bogacić. No i tutaj znów, nie wiem co wtedy, może było duszno w pokoju albo coś, ale wyszło mi tutaj, są Andy, tak? No bo Amazonka, tu są Andy. No i do tej Amazonki musimy wypompować trochę deszczu, więc musimy je wypompować z tych chmur. A te chmury, żeby je spiętrzyć, no to musi być dużo takich szczytów i one muszą być wysokie. A to są szczyty naszych różnego rodzaju umiejętności i rzeczy, które robimy. Jak wyciskać ten deszcz? Rentowna, bo nawet rynkowa pasja. Naprawdę uważam, że trzeba robić wszystko w swoim życiu, żeby wykonywać pracę, którą kochamy. Żeby robić to, co jest naszą pasją. I teraz co ja przez to rozumiem? Ja jestem praworęczny, ale w 6 klasie podstawówki miałem taki wypadek, że przez 3 tygodnie miałem rękę w gipsie i musiałem pod koniec roku tam szkolnego pisać lewą ręką. No masakra po prostu. Męczyłem się okrutnie, wychodziło to wszystko fatalnie, a potem zdjęli mi gips i się okazuje, że mogę to samo robić dużo szybciej, dużo łatwiej i jeszcze jest dużo lepszy efekt. Więc trzeba szukać takiej pasji, która jest spójna z naszymi mocnymi stronami. Każdy z nas, każdy z was ma takie mocne strony, nie? Ola, Kaśka, Michał ma mocne strony, Maciek, Paweł, to zobaczymy jeszcze. Ale każdy z nas coś takiego ma i trzeba to po prostu w tej pracy wykorzystać. Tylko, że jak patrzę czasami na studentów różnych takich, wiecie, egzotycznych uczelni, albo raczej absolwentów, którzy mówią, no pracowałem, nie wiem, studiowałem z pasją i teraz nie mam pieniędzy, trzeba dodać koniecznie to słowo z przodu, rentowna albo rynkowa. To musi być pasja, za którą chcesz, za którą ktoś ci zapłaci, która ma wartość dla kogoś. Jeżeli twoją pasją są, nie wiem, ginące języki słowiańskich plemion albo jakieś rytuały godowe, nie wiem, turkuci, podjadków, czy wiecie, to super, ale to może być co najwyżej hobby. Jeżeli to ma być pasja, na której masz zarabiać, to ona musi kreować wartość dla innych i ludzie muszą chcieć ci za to zapłacić. 1% przez 150%, ten szczyt oznacza, że musisz być cholernie dobry w tym, co robisz. Musisz robić wszystko, żeby być w 1% najlepszych specjalistów w tej dziedzinie, którą się zajmujesz. To jest ciężkie, to wymaga czasu, to wymaga zaangażowania. Ale to nie jest przypadek, że wśród prawników, lekarzy, finansistów i w każdej innej branży znajdziemy takich, którzy po 10 latach pracy zarabiają średnią krajową i takich, którzy zarabiają 30 średnich krajowych. Rynek wynagradza potężną wiedzę, rynek wynagradza ten top 1% nieprzeciętnymi wynagrodzeniami. Przeciętną pracę, przeciętne wynagrodzenia, przeciętnie wynagradza i nie zwiększymy w ten sposób swoich zarobków. A 150%? Jak chcą od ciebie 100% wysiłku, dawaj 150. Trzeba naprawdę robić wszystko, żeby przekraczać oczekiwania. I zawsze taka jest kolejność. Najpierw przekraczamy oczekiwania, najpierw dajemy z siebie wszystko, dopiero potem za tym idą pieniądze. No ale ja się tak staram w pracy, szef mi mało płaci, to ja nie będę się starał, nie? Bez sensu, jest przepis na frustrację, nic z tego nie będzie. Jeżeli dajecie 150% siebie i twierdzicie, że nie jesteście doceniani, to być może zapominacie o szczycie numer 3. Musisz zadbać o to, żeby twój wysiłek był dostrzeżony i doceniony. To jest twoja odpowiedzialność. Mówiąc językiem korporacji, sukces niezaraportowany nie istnieje. Super jest być człowiekiem skromnym, ale czasami ta skromność może przeszkodzić. Więc jeżeli robicie coś wartościowego, to szukajcie sposobów, żeby to było w waszych organizacjach dostrzeżone. Proście i negocjujcie. Pół dnia wystarczy, żeby najbardziej podstawowe rzeczy związane z negocjacjami poznać. Pół dnia, żeby zrozumieć, że to jest zawsze rozmowa dwóch ludzi, że druga strona jest tak samo spięta jak ty i nie ma się co martwić, że drugiej stronie też zależy na tym, żebyście się dogadali. No i proście, kurczę, przecież wasz szef, czy pracodawca, czy tam, nie wiem, klient nie domyśli się, że wy chcecie więcej. On naprawdę idzie spać i nie myśli o tym, kurde, trzeba by mu dać więcej pieniędzy. Nie, chyba że do niego chodzicie, nie? Trzeba prosić. Gdybym ja nie poprosił mojej żony o rękę, no to byłoby kiepsko, nie? Gdyby Paweł Cymcyk, jak razem pracowaliśmy, nie przychodził do mnie co miesiąc i mówił podwyżka, 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 no nie byłby takim zamożnym człowiekiem, nie? Także naprawdę, trzeba się nauczyć tej podstawowej rzeczy i nie bać tego. Co to jest? Pracujemy na śmieciówkach. Wszystko jedno, czy to jest etat. Wszystko jedno, czy to jest samozatrudnienie i tak pracujesz na umowę o dzieło. Nie ma znaczenia, czy pracujesz długo, czy pracujesz ciężko, czy dajesz z siebie wszystko. Liczy się efekt. I na tym się musicie koncentrować i to musicie pokazywać jako wartość, którą dostarczacie. Gadanie typu, pracowałam wczoraj 12 godzin i nie jestem doceniony. Nie ma znaczenia, pokaż mi, co w te 12 godzin zrobiłeś, nie? Bo może ty nie jesteś, ty może po prostu jesteś mało efektywny. Także pamiętajcie, i tak jesteśmy na umowie o dzieło, nawet jeżeli to się nazywa etat. I to jest tylko przykład takich kilku prostych, podstawowych szczytów, które moim zdaniem są bardzo, bardzo ważne w tym łańcuchu AND. Tak naprawdę może ich być dużo, dużo więcej. Ale no to nam pozwoli zwiększyć zarobki o 5%, o 10%, może o 50%. Może po 10 latach będziemy zarabiali 10 razy więcej. Ale jeżeli naprawdę myślimy, to jest moje głębokie przekonanie, o jeszcze większych pieniądzach, dzisiaj jest długa droga, zobaczymy, dokąd nas zawiedzie. No to tę naszą pasję musimy zamienić w biznes. To jest moim zdaniem najlepsza droga, żeby właśnie ten biznes opierać na tym, na czym się znamy i co robimy bardzo, bardzo dobrze. Tylko kiedy mówię o biznesie i o pasji, no to nie znaczy, że o, to jutro rzucam etat, nie? Bo biznes jest najlepszy. Nie, do tego trzeba się przygotować. Michał pisał o tym u siebie. Ja też przeszedłem tą drogę. Słuchajcie, tylko się przygotować. Trzeba mieć pomysł, trzeba mieć plan, trzeba go zweryfikować, trzeba odłożyć sobie na to pieniądze, żeby potem na przykład 2 miesiące po rozpoczęciu biznesu nie martwić się, jak zapłacę za prąd, tylko martwić się tym, jak pozyskam kolejnego klienta. Ale to nam daje takie przeliczniki, nie? Razy 5, 20, 500, 100 tysięcy. Dostać 1000 zł podwyżki może być trudno. Podpisać 2 kontrakty na 500 zł? Prosta sprawa, nie? Dywersyfikujemy i korzystamy z różnego rodzaju dźwigni. Po pierwsze, z dźwigni polegającej na tym, że możemy wykorzystywać pracę, doświadczenie, wiedzę, umiejętności i pomysły innych ludzi. Po drugie, z dźwigni polegającej na tym, że nie mamy już tylko jednego klienta, którym jest nasz pracodawca, ale mamy ich wielu, dowolnie wielu, w zależności jak zbudujemy sobie ten portfel klientów. A dźwignia finansowa? No właśnie. Ja mam na sztandarach napis, dług to twój wróg. Co myślę o dźwigni finansowej? Co się nagrywa? W biznesie mądre skorzystanie z obcych kapitałów jest jak najbardziej sensowne. Zdecydowanie tak i mówię wam to ja, zagorzały przeciwnik długu, bo to nie jest wydawanie pieniędzy na durną konsumpcję. To jest inwestowanie w coś, co potencjalnie da nam wyższą stopę zwrotu. Tylko to musi być też robione z głową. Naprawdę, jak widzę, że ludzie, mam świetny pomysł, lecę po kredyt na start. Nie? Kanał po prostu, nic z tego nie będzie. Nie ma sensu w ten sposób postępować, ale dźwignia finansowa w biznesie zdecydowanie ma sens. I tam to u góry takie coś, to jest takie, wiecie, jezioro możliwości, które niesie ze sobą biznes, Ale żeby to dopłynęło naszej Amazonki, no to tutaj się trzeba natyrać. To jest kopanie rowów. To jest naprawdę kopanie rowu. I powiem wam szczerze, ja nie mogę się jeszcze przemądrzać jakoś tutaj specjalnie, bo ja jeszcze ten rów trochę kopię. Już zaczynam widzieć tutaj pewne bardzo, bardzo fajne, pozytywne rzeczy, ale trzeba się przy tym naprawdę namachać. No dobrze, no już jesteśmy pod koniec naszej Amazonki. Kasy mamy w ogóle w brud. Czy z biznesu, czy tam sobie odkładaliśmy, inwestowaliśmy, żyliśmy wygodnie. Co z tą kasą robić? Moim zdaniem warto ją przeznaczać na trzy bardzo konkretne, bardzo jasne, bardzo proste cele. Po pierwsze, uwaga, to wam się spodoba. Ciesz się życiem. Naprawdę. Słuchajcie, trzeba inwestować w doświadczenia, w podróże, w realizację swoich marzeń. Ja mam w domu dwie listy. 100 rzeczy do zrobienia przed śmiercią. 100 miejsc do odwiedzenia przed śmiercią. Mam z tym problem, bo jak gdzieś pojadę, to potem dopisuję następne. Ale jest naprawdę ogromna radość. Nie? W tym roku na przykład miałem ogromną satysfakcję spełniając swoje marzenie z dzieciństwa. Madagaskar i oglądanie na żywo wielorybów. Super sprawa, świetny pomysł na wykorzystanie pieniędzy. Jak inwestujemy kasę, jak wydajemy kasę na rzeczy materialne, no to te rzeczy niszczeją, psują się, wkurzają nas po jakimś czasie, a doświadczenia wprost przeciwnie, nie? Ulegają z czasem takim fajnym, pozytywnym reinterpretacjom. My nie pamiętamy, że gdzieś padał deszcz, nie pamiętamy o tym, że jak gdzieś płynęliśmy łódką, na przykład oglądać wieloryby, to musieliśmy tam za burtę oglądać sobie mniejsze rybki. Pamiętamy, że było super, nie? Że spełniliśmy nasze marzenie. Pozytywna reinterpretacja. No i na koniec zresztą te wspomnienia to jest głównie to, co nam zostaje. Także zdecydowanie w podróże, relacje, w jakieś fajne rzeczy, każdy z was gdzieś tu w sercu takie rzeczy nosi. Warto nie szczędzić na to pieniędzy, jak mamy ich dużo, nie z kredytu. Mądrze inwestuj. No ja uważam też, że trzeba coś po sobie zostawić. Czy swoim dzieciom, czy jakimś innym charytatywnym organizacjom. Osobiście cały czas mocno w tej chwili inwestuję we własny biznes. To jest dla mnie teraz ten punkt. Ale bardzo ważna jest też ta część. Pomagaj innym. Trzeci cel, na który bardzo warto odkładać pieniądze. I powiem wam, że matematycznie to się nie spina. No bo wyciągam z kieszeni, poszło. I nie wiem, na czym to polega. Naprawdę nie wiem, na czym to polega, ale dobro wraca. Dobro naprawdę wraca i dzieją się niesamowite rzeczy, jak zaczynamy się angażować w takie sprawy, które pomagają po prostu innym. Dzisiaj jestem, widzicie, w koszulce szlachetnej paczki. To jest bardzo bliska mi idea, dlatego że koncentruję się na walce z biedą. A bieda jest straszna. Bieda demoralizuje, bieda niszczy, bieda jest po prostu fatalna. Ale pomaganie w mądry sposób ma na celu to, żeby jak najszybciej ludzi, którym pomagamy, od naszej pomocy uniezależnić. Jak dajemy pieniądze komuś na ulicy, pomagamy mu w tym trwać. Dlatego warto też szukać mądrych sposobów wyrażania tej swojej pomocy. A potem, no potem tu już jest ocean możliwości. No. Potem tu już naprawdę można bardzo, bardzo dużo niesamowitych rzeczy robić. No i wszystko. Całe finanse osobiste na jednym, jednym obrazku. Po drodze pominąłem tylko jeszcze jedną rzecz. To, co jest bardzo, bardzo ważne, słuchajcie. Właśnie wam zabrałem z rąk, moim zdaniem, bardzo ważną wymówkę. Nie możecie już powiedzieć, że finanse są trudne. Nie możecie już powiedzieć, że nie wiecie, co robić albo od czego zacząć. Wiedzy już macie. Te 20% już macie. Jest jeszcze 80% bardzo, bardzo ważnych. Zdrowy rozsądek, żeby nie podpisywać umów bez czytania na przykład. Emocje, o których mówił Zbyszek, ale przede wszystkim działanie. Choćbyście mieli całą wiedzę świata, jeśli wyjdziecie dzisiaj z tej konferencji i nie zrobicie czegoś z tym, jeżeli nie zaczniecie wdrażać tych pewnych rzeczy, przemyśleń, pomysłów w życie, to nic z tego nie będzie. To jest bzdura, że wiedza to potęga. Stosowana wiedza to potęga. Sama wiedza to raptem tylko potencjał. I kiedy ktoś mnie pyta, od czego zacząć dbanie o swoje pieniądze, to kiedyś udzielałem różnych odpowiedzi. No, zacznij się uczyć, zacznij czytać, zacznij coś. I wreszcie doszło do mnie, że chyba tylko jedna sensowna może być rada. Wygospodaruj każdego dnia 20 minut. 20 minut na to, żeby spokojnie, świadomie przemyśleć swoje finanse. Kto z was uważa, że w waszym życiu telewizja to jest coś bardzo, bardzo ważnego? Okej. Okay. Może to moje okulary. Kto z was poświęcił w ubiegłym tygodniu przez ostatnie 7 dni przynajmniej 30 minut na oglądanie telewizji? Interesujące. Kto z was uważa, że finanse są w jego życiu bardzo ważne? Aha, a kto poświęcił 30 minut w ubiegłym tygodniu na to, żeby... No, jesteście elitą. No. Ale to, co chciałbym wam powiedzieć, nice try, nie? Bardzo często niestety właśnie to jest ten rozdźwięk pomiędzy tą strategią, którą deklarujemy, że chcemy w życiu realizować, a tą, którą realizujemy naprawdę. Te 20 minut dziennie to jest 122 godziny w roku. To tak jakbyście przez 3 tygodnie przychodzili do roboty i robili tylko to. Wyobrażacie sobie, jak po 3 tygodniach, jaki mielibyście porządek w finansach, jakby to wyglądało? Także jeżeli ktoś mi się pyta, od czego zacząć, to naprawdę od tego. No i na koniec, o, już się będziemy powoli zwijać. No koniec, zaczynaj z wizją końca. Stephen Covey napisał jakieś takie zdanie, które do mnie naprawdę przemówiło. Zaczynaj z wizją końca, nie? Bo jak wiem, że tego czasu zostało niedużo, to wtedy nie boję się podejmować pewnych ryzyk. I wisi coś takiego, taka mała ikonka na mojej ścianie obok komputera. No to tak, żeby mi przypominała parę rzeczy. Bo zwykle... zabiję wszystkich moich wrogów. Zwykle jak się spaceruje na przykład po cmentarzu, nie, i patrzymy na te wszystkie nagrobki, no to zwracamy uwagę, nie wiem, na daty. Ja zwykle się patrzyłem, o gość, kurczę, w moim wieku, nie? Nie ma go. Ale tak naprawdę to nie te liczby są najważniejsze. U mnie to w zasadzie już tylko 2 znaki zapytania zostały. Już... Wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsza jest ta mała kreseczka pomiędzy tymi datami. To jest wasze życie. I jeżeli będziecie mądrze postępować, również z pieniędzmi, będzie wam bardzo łatwo zrobić z niego świetną, ciekawą, wspaniałą opowieść. I tego wam z całego serca życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Brawo.
No niestety wykorzystaliście cały czas na pytania przez oklaski. A tak na poważnie, jeszcze chyba chwila się znajdzie. Patrząc na zegarek, Marcin tak przestraszył, że no to już się zwijamy. Jeszcze się nie zwijamy, spokojnie. Jeszcze będzie przynajmniej chwila na te pytania, więc... Czy po tak zapierającej dech w piersiach prezentacji, fenomenalnie przygotowanej w prezji, widać rzeczywiście sporo pracy w to włożonej.
Michał Marczak, mój współpracownik. Michał, gdzie jesteś? To dzięki niemu.
Czyli już rentowna pasja się znalazła. Prezentacje w prezji.
Praca innych ludzi, tak.
Słuchajcie, czy macie jakieś pytania do Marcina? No jeszcze 4 pytania damy radę obrobić, więc czy są jakieś pytania? Ręka w górę. Kolega jest pierwszy. Dobrze.
Witam, Marcinie. Ja też.
Cześć.
Marcin.
Bardzo ładne imię.
No, ja też tak uważam. I mam takie pytanie. Co myślisz o marketingu sieciowym jako taka właśnie na przykład opcja na wyjście z długi albo dorabianie, albo właśnie ucieczkę z etatu i tym podobne?
Super. Pod warunkiem, że robisz to jako twoje dodatkowe zajęcie, testujesz, sprawdzasz, czy jesteś w stanie na tym zarobić, rozwijasz się. Bardzo, bardzo ciekawy pomysł. Tylko trzeba też brać pod uwagę to, co to jest za organizacja. Nie? Niektóre po prostu sprzedają ludziom marzenia za duże pieniądze, więc nie warto. Ale jeżeli są sensowne produkty, tam również korzystasz z tych dźwigni, które są gdzie indziej.
Dobrze, następne pytanie. Czy to jest zgłoszenie pytania? To jest zgłoszenie pytania, dobrze. Jakoś tak teraz u Marcina się wszyscy aktywowali z tyłu.
To przez tą odpowiedź o marketingu sieciowym, tak przestaliście się zgłaszać?
Cześć, ja mam takie pytanie. Co z osobą, która na przykład płaci jakieś raty i chciałaby też zacząć oszczędzać na ten bufor bezpieczeństwa? Czy powinna to robić jednocześnie, czy może to robić jednocześnie, bo na przykład chce szybciej mieć ten bufor bezpieczeństwa? Czy jednak byś radził, żeby najpierw nadpłacać te raty i później dopiero bufor bezpieczeństwa?
Właśnie bardzo dobre pytanie, dziękuję. W książce ułożyłem to w takich 10 kroków i tam jeden z kroków mówi taki, że jak masz długi, to najpierw zbuduj sobie ten taki mały fundusz awaryjny. To też Zbyszek gdzie pokazywał, te 2000 zł. Takie małe, pierwsze nasze, wiecie, poletko ochronne, jak nam się właśnie zepsuje ta przysłowiowa lodówka, żeby wtedy nie biec i nie korzystać z kolejnego kredytu. Ale jak już mamy ten mały buforek, to wtedy rzucałbym w całą energię i całe pieniądze, żeby pozbywać się tych długów konsumenckich jak najszybciej. Bo każda ta nadpłacona część to są dodatkowe pieniądze w naszym portfelu. Więc pełna koncentracja na kroku pod tytułem pozbywam się długów. Problem bardzo wielu osób polega właśnie na tym, że oni tak tu bym zainwestował, tu długi, tu coś, tu tam, tak sobie skaczą po tej całej planszy, którą wam pokazałem. A to trzeba robić krok po kroku, skoncentrować się na jednym. Nie? Jak atakuję dług numer 3, to nie myślę o tym, czy uzbieram dla dzieci na studia, bo to nie ma znaczenia. Teraz to nie ma znaczenia. Nie myślę o mojej przyszłej emeryturze, bo mam długi. Teraz atakuję długi. Tu się koncentruję. Jak wiązka lasera, przepala mnie. I dziękuję, do widzenia. Potem budujemy sobie ten fundusz większy bezpieczeństwa, te 6-miesięczne wydatki. Moim zdaniem to jest najsensowniejszy sposób postępowania.
Dobrze, następne pytanie.
Przed funduszem bezpieczeństwa jakimkolwiek rozumiem, że i tak odkładamy na fundusz wydatków nieregularnych, tak? Jako pierwszy bufor gdzieś tam na wydatki, tak jak na tą komunię, na święta, Wielkanoc i tak dalej, i tak dalej. Czy to traktować w tym momencie już jako oszczędności jakieś, czy po prostu jako stały wydatek, który i tak musimy zakwalifikować do budżetu?
Ja jestem w ogóle freakiem, jeżeli chodzi o prowadzenie budżetu domowego, więc u mnie w zasadzie trudne o coś takiego jak wydatki nieregularne, są tylko wydatki, które opłacam na przykład raz na rok czy na jakiś czas. Więc cały czas systematycznie w swoim budżecie domowym oczywiście odkładam pieniądze na to, że jak za chwilę zabulę wysokie OC plus AC za mój samochód, to ja mam po prostu w tym miesiącu na to pieniądze. Więc nie buduję jakiegoś dodatkowego funduszu, nie nazywam tego przynajmniej w ten sposób. Po prostu mam w tym czasie więcej pieniędzy. To, co nazywam funduszem awaryjnym, to jest coś, to są takie pieniądze, które ja wyciągam z mojego życia i kładę je zupełnie na bok na totalnie nieprzewidzianą sytuację. OC, AC to nie jest nieprzewidzialna sytuacja. Składka ubezpieczenia mieszkania, wiem z rocznym wyprzedzeniem, że będę musiał zapłacić. To są normalne rzeczy, które się w swoim budżecie planuje. Ten fundusz awaryjny to jest coś na te nieprzewidziane sytuacje. Nie? I ja jestem naprawdę optymistą. Ja uważam, że mi też się wiele rzeczy nie stanie i że jestem kuloodporny i tak dalej, ale jak kurczę widzę, że się chmury zbierają, no to wolę zabrać parasol. Nie? I ten fundusz to jest taki właśnie nasz parasol, który trzeba trzymać sobie z boku właśnie na wypadek tego deszczu.
Dobrze, jeszcze jedno. Kolega już zadawał pytanie, może ktoś inny chciałby zadać pytanie. O, tu jest. Żeby była taka dywersyfikacja lewa i prawa strona sali.
Cześć, Bartek Susiński. Cześć, Marcin, Bart. Takie pytanie z doświadczenia, które miałeś z programem, z TVN-em. Czy jest jakiś punkt, czy da się określić jakiś punkt, w którym ludzie zaczynają wpadać w długi? Mhm. Czyli gdzieś sobie żyją i nagle są już za późno. Gdzieś tam w życiu już za późno się stało, że czasu brakło.
Punkt, w którym uświadamiam sobie, że mam długi, to jest taki. Jeżeli płacę jakąkolwiek ratę inną niż kredyt hipoteczny, to mam długi. Nie? I to jest taki moment, w który sobie warto zdać sprawę. Kiedy jest za późno? No za późno jest wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie obsługiwać rat. Problem polega na tym, że ludzie właśnie wtedy zaczynają dopiero szukać pomocy. Nie? Warto szukać pomocy właśnie wtedy, kiedy mam jeden, dwa kolejne długi. A najlepiej się pozbyć tego shitu jak najszybciej. Kurczę, no naprawdę są tutaj ludzie na tej sali, wiem to, bo rozmawiałem z nimi w trakcie, którzy z tych długów wyszli właśnie w taki sposób. I myślę, że oni mogliby wam opowiedzieć, jakie to jest nieprawdopodobne uczucie, kiedy po prostu tych rat nie ma. To nie jest wam w ogóle potrzebne. Zastanówcie się, dlaczego co trzecia reklama to jest kredyt, pożyczka, inne rzeczy, nie? No i środki farmaceutyczne, najlepiej na kredyt.
Dobrze. Słuchajcie, Marcin, nie bierz pożyczki, Iwuś przed wami. Oklaski dla niego.
Dziękuję bardzo.